Sprawa w toku. Polskie Radio Rzeszów, proszę Państwa, od lat zachęca osoby odprowadzające podatek do wspierania organizacji pożytku publicznego. Nasza akcja antenowa Podziel się podatkiem jest doskonale Państwu znana, a w audycji Sprawa w toku zwrócimy dziś uwagę na to, jakie znaczenie ma wsparcie z 1,5% podatku w codziennej działalności organizacji, których przedstawicieli zaprosiłam. Najpierw Podkarpacka Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego, a potem Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psa Storad w Rzeszowie. Natomiast w drugiej części audycji przypomnę Państwu historię Tomasza Trzemżalskiego z Krosna, którego rehabilitacja i leczenie odbywa się w dużej mierze dzięki wsparciu darczyńców, zarówno przez portal Się Pomaga, jak i wpłaty 1,5% podatku.
Sprawa w toku.
W studiu nasz pierwszy gość, harcmistrz Mariusz Bezdzietny, zastępca komendantki podkarpackiej Chorągwi ZHP, skarbnik Chorągwi. Dzień dobry.
Dzień dobry, czuwaj.
Harcerzy pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać, ale przypomnijmy, czym zajmuje się Związek Harcerstwa Polskiego, jakie cele przed sobą stawia.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, która wspiera rodziców i szkołę w tym trudnym procesie wychowawczym dzieci, młodzieży. Funkcjonujemy już ponad 100 lat. Nasza tutaj Chorągiew Podkarpacka również jest od samych początków harcerstwa, jeszcze od tego harcerstwa lwowskiego, krakowskiego. Tutaj podczas tych pierwszych wypraw Andrzeja Małkowskiego na wykłady również w Rzeszowie funkcjonują harcerze od samego początku.
No tak, bo to wszystko zaczęło się na początku XX wieku, a potem, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, wszystkie organizacje harcerskie, skautowe udało się połączyć. No i w ten sposób powstał Związek
Harcerstwa Polskiego.
Polskiego. Powiedział pan o wspieraniu rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży. Jeśli wspieranie, no to nie tylko rozrywka, nie tylko zabawa, nie tylko wypełnianie wolnego czasu jakimiś przyjemnymi sprawami. Owszem, one pewnie są, ale bodaj najbardziej istotne w tym wszystkim jest to, by edukować, by opiekować się, by też pokazywać pewne kierunki życia, myślenia o świecie.
No tak jak pani zauważyła, to jest kilka różnych wątków w tym procesie wychowawczym. I zacznę od tego, że stwarzamy dzieciom taką grupę wsparcia, grupę rówieśniczą, w której oni mogą funkcjonować w takim bezpiecznym środowisku. Dzieci podobnych sobie, takich, które chcą coś za sobą zrobić, które nie chcą siedzieć biernie, nie wiem, przed telewizorami, komputerami, w komórce, tylko chcą właśnie być aktywne, chcą funkcjonować, chcą być w grupie, a czasami nawet szukają dla siebie, będąc miliczkami, szukają dla siebie jakiegoś miejsca, gdzie tą grupę znajdą, która ich przyjmie, zaakceptuje i w której będą mogli wspólnie zrealizować jakieś fajne rzeczy, które potem po latach wspominają jako przygody z dzieciństwa.
No właśnie i harcerze, tak rzeczywiście ci dorośli, którzy byli harcerzami, niektórzy zostają prawie właściwie na całe życie, są związani z tą formacją, mówią o tych wspaniałych chwilach, o wędrówkach, z tym nam się kojarzy harcerstwo, wędrówki. Sprzątanie świata, teraz tak się mówi o tym, ale przecież to sprzątanie świata, dbanie o przyrodę, to było od zawsze. No i tak się zastanawiam, co nasze współczesne czasy stawiają przed harcerzami, przed Związkiem Harcerstwa Polskiego jako nowe wyzwania. Trzeba jakieś nowe formy zastosować do tego, żeby pracować, żeby być w tych grupach.
Harcerstwo wychowuje poprzez system stopni sprawności, poprzez instrumenty metodyczne, które dają szansę dzieciakom jakby poznać i sprawdzić się w różnych kompetencjach, takich prostych, bo często wydaje się, że harcerstwo to jest tylko zabawa i tylko bieganie w krótkich spodenkach po lesie, ale za tym idą pewne umiejętności, pewne kompetencje takie, które dają dzieciom pewność siebie w różnych dziedzinach, umiejętności po prostu. I my te sprawności...
Czyli to się nazywa sprawności.
Sprawności, tak, i stopnie. I my to systematycznie aktualizujemy, unowocześniamy, tak żeby one odpowiadały dzisiejszym realiom i dzisiejszym umiejętnościom, które są potrzebne dzieciom w życiu dorosłym już później. Bardzo często dzieci i młodzież poznaje w harcerstwie coś, co ich inspiruje do tego, że potem wybierają taki kierunek studiów i potem zostają no, fachowcami, po prostu pracują w jakichś zawodach. Bardzo często chwalą nas policjanci, strażacy, żołnierze, ratownicy, lekarze, że to są najlepsi tacy kandydaci, właśnie harcerze są najlepszymi kandydatami do tych służb, bo potrafią pracować w grupie, bo potrafią pracować pod presją, bo są ludźmi w ogóle odważnymi w życiu.
I zdyscyplinowanymi, bo bycie w grupie, wspólne działanie tego wymaga, żeby trzymać się jakichś zasad.
Tak, to prawda. No to jest bardzo ważna umiejętność takiego z jednej strony bycia liderem, ale mądrym liderem, który kiedy trzeba jest w stanie pracować po prostu w grupie.
To zadam takie dyżurne pytanie tych, którzy obserwują współczesną młodzież, dzieci i pewnie pan też potroszę, tak sądzę, się pod tym podpisze, że zadam takie pytanie dyżurne związane z tym, że dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed monitorem komputera, o tym się mówi, trzymając w ręku smartfon, który też daje dostęp nieograniczony do internetu. Czy łatwo jest oderwać młodych ludzi od tych bardzo atrakcyjnych w gruncie rzeczy przedmiotów, bo właściwie tam jest cały ich świat niejednokrotnie?
No nam udaje się oderwać, pewnie nie wszystkich, bo pewnie nie każdy ma predyspozycję, chęci i jakąś siłę charakteru do tego, żeby być harcerzem, ale ci, co chcą, no rzeczywiście, no na harcerzy nam przybywa na Podkarpaciu. Po pandemii było nas 3,5 tysiąca, bo pandemia mocno przetrzebiła liczebność, a w tej chwili już jest znowu ponad 5 tysięcy, czyli rośnie ta ilość. Widzimy, że jest potrzeba w młodych ludziach do znajdowania dla siebie takiej właśnie mądrej grupy wsparcia, ale i rodzice bardzo często szukają dla swoich dzieci takiego miejsca, gdzie będą mogły bezpiecznie, no właśnie spędzić ten czas, z jednej strony spędzić czas, ale z drugiej strony nabierają pewnych umiejętności, takiego bycia, sposobu, stylu życia, my o tym mówimy w harcerstwie, że harcerstwo to jest styl życia w ogóle. I rodzice tego szukają i faktycznie można to w harcerstwie ciągle znaleźć.
To co się robi będąc harcerzem w trakcie roku szkolnego albo na wakacjach, na feriach?
To zależy od wieku harcerza, bo zaczynamy od zuchów w ogóle, czyli już 7-6-latki przychodzą do zuchów. No i wtedy jest bardzo dużo zajęć takich plastycznych, majsterki, a oczywiście też wycieczki, zwiedzanie, oglądanie przyrody naocznie, ale przez różne instrumenty, lupy i tym podobne rzeczy. Potem już od czwartej do szóstej klasy mamy harcerzy. Tu już idziemy w grę, to jest zabawa, rywalizacja bardziej taka niż zabawa, ale właśnie te sprawności wchodzą wtedy na pierwszy plan. Następnie mamy harcerzy starszych, 7-8 klasistów, jeszcze pierwsza liceum zahacza nam harcerzy starszych. Tutaj staramy się już dawać pierwsze wyczyny, pierwsze takie zadania zespołowe. Oczywiście dalej te sprawności są realizowane.
I to w terenie generalnie?
Głównie w terenie.
Właśnie z tym harcerze nam
jak
się
tylko
kojarzą,
się da, tak. Jak tylko pogoda pozwala, to staramy się być z dziećmi w terenie. Mamy oczywiście harcówki na to, żeby się tam zorganizować, żeby mieć też miejsce na niepogodę, ale staramy się jak najwięcej robić tych wypadów. No i licealiści i młodzi studenci to są wędrownicy, to jest najstarsza grupa wiekowa, która wychodzi już w teren ewidentnie na różne wyprawy, no i która podejmuje służbę już taką bardzo, bo ta służba już jest oczywiście u harcerzy starszych, ale głównym działaniem wędrowników i już dorosłych harcerzy to jest służba, czyli taki wkład w zdarzające się sytuacje, które nas dotykają, których też mamy bardzo dużo przykładów, bo jako Chorągiew Podkarpackiej nasi instruktorzy zafunkcjonowaliśmy i w COVID-zie, i przy powodziach, i w kryzysie humanitarnym na granicy, gdzie półtorej roku przecież prowadziliśmy działania. No, ta służba no i teraz w tym roku na powódź wyjechała też 50-osobowa taka ekipa dobrze wyposażona do tej pracy do Chorągwi Opolskiej, czyli tam w województwie opolskim pomagali. Także no staramy się na bieżąco reagować też na takie zdarzenia, które wymagają zmobilizowania się, jednak wzięcia kolejnego urlopu, bo nasi wszyscy instruktorzy, drużynowi, to są wolontariusze. Muszę wspomnieć, że mamy ponad 270 drużyn na Podkarpaciu. To jest 270 wolontariuszy, którzy tydzień w tydzień prowadzą zbiórki dla dzieci całkowicie nieodpłatnie. Ludzie nie wierzą w to, ale tak jest. To są po prostu fascynaci, no super właśnie. Ludzie, którzy prowadzą po prostu zajęcia dla dzieci i organizują to wszystko, organizują do nich jeszcze biwaki, organizują obozy, także bardzo duża ilość czasu poświęcają na tą działalność.
Tak, i tutaj dotykamy tego, co jest pretekstem dla tej naszej rozmowy, bo zachęcamy dzisiaj słuchaczy do tego, by pomyśleli o przekazaniu 1,5% swojego podatku na którąś z organizacji. Wykaz tych organizacji jest także na naszej stronie, organizacji pożytku publicznego jest na naszej radiowej stronie. Oczywiście w różnych innych miejscach można je znaleźć, no ale czemu by nie oddać swój 1,5% na ZHP? Jakie znaczenie ma to wsparcie darczyńców?
No jest istotnym takim wsparciem działań programowych i działań kształceniowych, bo dużą część wypowiedzi opowiadałem o tym, co robimy, co robią harcerze z Uchy, jak kreujemy, czy tam pomagamy rodzicom właśnie w tym wychowaniu, ale za tym jest cała duża sfera kształcenia kadry, jakby wspierania kadry, warsztaty, kursy, no również ta sfera związana z bezpieczeństwem dzieci, z weryfikacją tej kadry, bo nie może każdy być instruktorem, to wszyscy musimy być zweryfikowani w różnych rejestrach. Także to wszystko ma znaczenie i wymaga po prostu takiego wsparcia. No z 1,5% nie wszystko możemy finansować. Finansujemy głównie właśnie formy kształceniowe, formy programowe i to wsparcie jest bardzo istotne do tych drużyn, które działają we wsi. Mamy bardzo dużo na Podkarpaciu drużyn wiejskich, gdzie no nie ma takiego wyboru jak w Rzeszowie, jak w Dębicy, w Mielcu i to harcerstwo czasami jest jedyną taką formacją, która daje miejsce dla tych dzieci.
Wspomina pan tu o pewnych formach, na które, formach działalności ZHP, na które można wydawać te pieniądze z 1,5% podatku, czyli są to takie pieniądze celowe, a co w ogóle z finansowaniem ZHP? Z czego ta organizacja się utrzymuje?
W dużym stopniu utrzymujemy się ze składki członkowskiej. Jest to składka taka podstawowa, jakby co kwartalna, ale też z odpłatności po prostu za udział w różnego rodzaju wydarzeniach. To jest składka zadaniowa, już taka dedykowana pod konkretne zdarzenia, tak jak biwaki, obozy. No, rodzice partycypują w kosztach. O tyle, o ile nie uda nam się pozyskać środków właśnie z 1,5%, z różnych dotacji, grantów, bo otrzymujemy od sponsorów i od darczyńców różne środki.
Czyli
i bardzo dużo pozyskujemy i bardzo dużo pozyskujemy właśnie w konkursach, w projektach, w takich po prostu ogłoszonych przez samorządy czy przez różne inne fundacje.
Czyli trzeba sobie jakoś radzić. Te 1,5% dałoby się oszacować, jaki procent tych finansów do tej pory stanowił ten 1%, tak mniej więcej. Czy to trudno oszacować, bo to jest pewnie zmienna kwota i dużo zależy od tego.
No, jesteśmy dużą organizacją na Podkarpaciu. W zeszłym roku uzbieraliśmy w 1,5% 240 tysięcy złotych i to jest jakieś 3% raptem naszych obrotów.
Obrotów i przede wszystkim potrzeb,
tak.
Bo chodzi o koszty tej działalności bardzo pożytecznej. Tak. Proszę państwa, trudno o wszystkim powiedzieć. ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja z ponad stuletnią historią, więc jest się i czym pochwalić i jest o czym opowiadać. Pewnie jeszcze okazje takie na naszej antenie będą. No a dzisiaj proszę potraktować to spotkanie i tę rozmowę z naszym gościem jako zachętę do być może wsparcia ZHP 1,5% swojego podatku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Harcmistrz Mariusz Bezdzietny, zastępca komendantki podkarpackiej chorągwi ZHP, skarbnik chorągwi, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Sprawa w toku.
W naszej audycji dzisiaj zwracamy państwa uwagę na to, jakie znaczenie ma wsparcie z 1,5% podatku w codziennej działalności wielu organizacji pożytku publicznego. Przypomnę, że rozliczamy się do końca kwietnia. Stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, ich działalność niejednokrotnie jest możliwa głównie dzięki wsparciu darczyńców. W studiu pan Grzegorz Sikora ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storat w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ratownicy Storatu dali się poznać wielokrotnie, gdy wyruszali pozwalali na trudne akcje poszukiwawcze osób zaginionych, na przykład w trzęsieniach ziemi w różnych częściach świata, w katastrofach budowlanych. Jedna z ostatnich akcji pod koniec marca to taka akcja lokalna. 5 zespołów ratowniczych, 100 rat z psami wspierało prowadzone przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mielcu poszukiwania starszej kobiety z miejscowości Przykop. W terenie nadrzecznym te działania prowadzone, więc państwo w różnych miejscach działają z psami, które są tymi tropicielami. Jaka skuteczność jest tych poszukiwań? Tak powiedzmy ogólnie.
Więc tak, poszukiwania przy pomocy, łącznie z psami, mają bardzo dużą skuteczność, bo jest to co najmniej dwukrotnie większa skuteczność. Około godziny przeszukujemy 10 hektarów. Pies wejdzie wszędzie, gdzie nie może wejść człowiek, czyli jakieś gęste zarośla, skarpy, przede wszystkim mają niesamowity węch i współpracują ze swoim przewodnikiem. Mają tak duże zaufanie, że pracują za nagrodę, za piłeczkę, po prostu. One to lubią, tą pracę swoją. W zespole 100 rat przeważnie minimum takie zespołowe to jest nawigator, przewodnik i pies. To jest taka drużyna, która idzie w teren. Przeważnie poszukujemy w nocy. Z jakiego powodu w nocy? Ponieważ w dzień jest bardzo dużo osób w trakcie przeszukiwań. Mamy dwa rodzaje psów. Jedno to jest przeszukiwanie ogólne, czyli wszystkich w terenie, i jest jeszcze taki pies mentrelingowy, który przeszukuje poprzez nawężenie zapachu. Jeżeli przeszukujemy wszystkich w terenie, to zależy nam na tym, żeby w tym terenie było jak najmniej osób postronnych. Czyli w dzień przeszukują to strażacy, policjanci, a my z uwagi na to, że jesteśmy wolontariatem i pracujemy bezpłatnie, na co dzień w godzinach pracy jesteśmy w pracy, a po południu czy tam wieczorem w nocy przeszukujemy teren z psami.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do bardzo ważnej informacji, tej takiej właściwie podstawowej, bo wiadomo, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami 100 Rat w Rzeszowie, w skład tego stowarzyszenia wchodzą, tworzą to stowarzyszenie ratownicy z psami. Ratownicy, pasjonaci, opiekunowie psów, społecznicy po prostu. Jaki jest teraz skład osobowy, osobowo-zwierzęcy, że się tak wyrażę?
Więc tak, mamy ponad 50 osób jako członków. Członkowie to są przewodnicy psów, nawigatorzy oraz osoby, które tworzą, współpracują jako pozoranci, jako pomocnicy przy szkoleniach, więc cały czas się rozwijamy. W tym momencie w szkoleniach mamy około, przepraszam, bo nie sprawdziłem sobie tego, ale 14 psów w szkoleniu. Taki pies szkoli się 2 lata. Jest to bardzo długi okres czasu. Tygodniowo przewodnik z psem musi poświęcić takiej nauce około 20 godzin.
14 psów się szkoli teraz, ale są już też psy wyszkolone?
Tak, w pełnej gotowości na każdą akcję myślę, że możemy zapewnić od 3 do 5 zespołów. W zależności od tego, jakie mamy możliwości operacyjne, czyli my mamy samochody zapewnione z Komendy Wojewódzkiej Policji, one nas transportują na miejsce akcji. W zależności ile tych samochodów jest, takie mamy obstawienie.
No i właśnie, i tutaj ważna sprawa, ponieważ są to działania społeczne, stowarzyszenie. Państwo proszą też o wsparcie darczyńców. 1,5% podatku to jest oczywiście jedna z możliwości wsparcia stowarzyszenia 100 rat. Jak duże są potrzeby? Na co te pieniądze idą przede wszystkim?
Przede wszystkim sprzęt ratowniczy jest bardzo drogi. Czy są to ubrania, wyposażenie, GPS-y, radiostacje i tak dalej, jest to ogromny koszt. Mamy też kłada, które zakupiliśmy ze środków z konkursu. Także pieniążki są cały czas potrzebne, bo my się szkolimy. Żaden etat w staracie nie jest płatny. Każdy to robi z własnej woli i za własne pieniądze. Każdy pies jest w posiadaniu, przewodnik posiada swojego psa. Storad nie posiada psów, tylko szkoli przewodników z psami. Ale mamy bardzo duże koszty z tytułu właśnie szkoleń, na które musimy wyjeżdżać, bo są to szkolenia terenowe, szkolenia gruzowe. Szkolimy i egzaminujemy psy w kraju i za granicą, to też są ogromne koszty.
No to jest wspaniała naprawdę działalność i bardzo się cieszymy, że w Rzeszowie takie stowarzyszenie istnieje. No państwo naprawdę stali się słynni, no ale żeby ta działalność mogła trwać, to potrzebne jest to wsparcie. Powiedzmy o tym najnowszej aktywności ratowników Storatu, to znaczy związanej ze szkoleniem, bo państwo byli na szkoleniu niedawno, tak, w okolicach Nowego Sącza, razem z psami. Co tam się działo?
To są cykliczne szkolenia, to nie pierwszy raz, kiedy wyjeżdżamy. No, żeby być jak najlepszym, trzeba cały czas się udoskonalać i szkolić. Dlatego tam były poszukiwania i terenowe, i gruzowe. No, te kilka dni to jest duży wysiłek i duże poświęcenie, no bo każdy musiał wziąć urlopy, żeby tam mógł poświęcić temu czas. Nie tylko szkolimy psy, również edukujemy, gdzie edukowaliśmy między innymi szkołę podstawową w Palikówce w gminie Krasne, gdzie prowadziliśmy taką akcję ewakuacyjną szkoły. Straż pożarna zadymiła szkołę, a my przy pomocy psów przeszukaliśmy tą szkołę, czyli żaden z zaginionych nie pozostał. No, bardzo fajna współpraca, dzieci bardzo fajnie się zachowały, także uczymy, edukujemy, cały czas coś robimy.
Tak, i te pieniądze są potrzebne na tę bieżącą, codzienną działalność, bo to jest tak, tutaj tak przywołam taki właściwie obiegował mądrość, czy taki zwrot, nie znacie dnia ani godziny, bo nie wiadomo, kiedy będzie potrzeba, żeby pojechać i ratować kogoś. Jak często państwo wyjeżdżają na te akcje?
Rocznie to jest kilkadziesiąt akcji. Czasami jest kilka w tygodniu, czasami kilka w miesiącu. W zależności jak policja nas zakwalifikuje i wzywa, tak my jesteśmy dostępni i jedziemy na taką akcję.
Mówi pan o szkoleniach. Psy są poddawane oczywiście szkoleniom, czy wielokrotnym szkoleniom, po to, żeby nie zapomnieć?
Zgadza się. To jest permanentne szkolenie. Mhm. Cały czas się powtarza te same czynności, żeby jak najbardziej wyszkolić te zmysły, które są już jakby taką reakcją naturalną psa, że jak znajdzie osobę zaginioną, informuje o tym przewodnika i ten przewodnik razem z nawigatorem udaje się na miejsce.
Czy każdy może zostać takim przewodnikiem psa ratowniczego i być u państwa w stowarzyszeniu? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy są chętni? No i jak ta weryfikacja wygląda?
Nabór prowadzimy ciągle. Przede wszystkim przewodnik musi mieć to coś w sobie, musi mieć predyspozycje. Nie każdy się do tego nadaje. Ja osobiście jestem nawigatorem w zespole i wiem, że nie mógłbym być przewodnikiem. Trzeba dużo czasu poświęcić. Trzeba lubić te szkolenia. Jest to praca długoterminowa.
Czyli pan dba o taką logistykę całego przedsięwzięcia?
Nawigator w zespole jest odpowiedzialny za przeszukanie terenu, czyli przejście po liniach równoległych, prostopadłych sektoru i żeby żaden obszar nie został pominięty.
Mhm. I jakie predyspozycje z kolei musi mieć przewodnik?
Przewodnik skupia się na psie cały czas. Musi lubić szkolenia i umieć szkolić. To jest bardzo trudne, bo zwierzęta, psy ratownicze są bardzo wymagające. One nie powiedzą nam, co chcą i jak chcą. My musimy umieć ich wyszkolić tak, żeby zrozumieć ich, co one do nas mówią.
O, jak to pięknie zabrzmiało. Proszę państwa, kolejna organizacja, którą przedstawiamy w audycji Sprawa w Toku, bo dzisiaj postanowiliśmy zachęcić państwa, no, właściwie na te dwa tygodnie przed, tak patrzę na kalendarz, no dwa tygodnie, trochę więcej z okładem przed złożeniem zeznań, przed terminem końcowym złożenia zeznań podatkowych, postanowiliśmy zachęcić do podzielenia się 1,5% podatku z organizacjami pożytku publicznego, a jedną z nich jest właśnie Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami Storat w Rzeszowie. Naszym gościem był pan Grzegorz Sikora. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za przybycie do studia. No i czego się życzy przewodnikom, nawigatorom, no i psom, czyli całemu zespołowi poszukiwawczemu przed wyprawą?
Takiego samego powrotu jak wyjazd na akcję przede wszystkim.
Do tego życzymy. Oczywiście na pewno życzymy, żeby jak najmniej było takich powodów do wyjazdu, czyli jednym słowem, żeby jak najmniej niebezpiecznych sytuacji się zdarzało, w których psy z ratownikami muszą pomóc, ale dobrze, że są takie zespoły ratownicze. Zatem jeśli państwo uznają, że warto wesprzeć, no to bardzo proszę poszukać odpowiednich danych. Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami Storat w Rzeszowie można wesprzeć. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Sprawa w toku.